Podcast Polskiego Radia.
Stoisz tam i cię olewają, próbuję mu coś mówić, a tu mnie olewają. Ja chciałem tylko porozmawiać, a on zaczął wzywać policję. Zawsze nosiłem przy sobie nóż czy scyzoryk, więc go wyciągnąłem. Osoba przewróciła się. Ja zamachnąłem tym kozikiem nad nim. Trochę go drasnąłem, wudo, i nagle szarpnięcie za ramię. Odwróciłem się i pchnąłem ją nożem. Byłem otumaniony. Nie wiedziałem, co się dzieje. Zacząłem biec, żeby od tego miejsca się oderwać.
Dzień dobry. Z tej strony stołu Grzegorz Kalinowski, a z drugiej...
Marcel Woźniak, witamy Państwa na mapie zbrodni. Dzisiaj tragiczna historia, w której przenosimy się do Wrocławia lat 90., aby opowiedzieć o jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni w historii polskiego show biznesu.
Agnieszka Kotlarska. Przed nią była otworem stała wielka kariera. To jest taka historia o sukcesie, który został przerwany jakby w połowie drogi, o wielkich marzeniach. To historia, o której powiedziałeś, że to historia księżniczki zabitej przez krasnoludka.
Taki też mamy tytuł tego odcinka, a przypomnijmy dla tych z Państwa, którzy mogą tego nie pamiętać, to Agnieszka Kotlarska była Miss Polski, który to tytuł zdobyła, mając raptem 19 lat. Chwilę później była Miss International, tę koronę nałożono na jej głowę w Japonii. Miała przed sobą naprawdę wielką przyszłość, jeśli Państwo pamiętają, nie wiem, te teledyski George'a Michaela, w których pojawiają się wszystkie najpiękniejsze modelki świata, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Kate Moss, no to o ten świat się otarła nasza bohaterka i świat stał przed nim otworem. Mimo to ona wybrała rodzinny spokój, założenie rodziny, no ale właśnie ten spokój został zburzony.
Pojawił się mężczyzna, Jerzy L. To człowiek, który rozbił te wszystkie marzenia, który zburzył życie. Życie modelek, życie dziewczyn z wybiegu, życie, dzisiaj byśmy powiedzieli, celebrytek. Wtedy jeszcze to pojęcie nie było znane. Bywa skandaliczne, bywa bardzo dynamiczne. Ona tego nie chciała. Chciała po prostu po tej przygodzie, jaką było zdobycie tytułu Miss International, założyć rodzinę, żyć spokojnie, ale pojawił się człowiek, który ten spokój zburzył i to na dobre.
To właśnie jego słowa w rozpędówce do tego odcinka przytoczył nasz niezawodny lektor Maciej Walecki. Do tematu zabójstwa, morderstwa Agnieszki Kotlarskiej wróciła niedawno Ewa Wilczyńska w książce Miss. Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej. To książka, w której autorka dotarła do świadków, także do rodziny, do męża i do córki. Na tej książce także oparli się scenarzyści filmu, miniserialu Zabójstwo Miss, który niedawno pojawił się w streamingu na HBO Max. Te i inne materiały będą punktem wyjścia tego odcinka.
Nietypowo. Napisy zawsze są na końcu, teraz napisy będą na początku. Ja nazywam się Grzegorz Kalinowski, Marcel Woźniak, realizacja wideo Maciej Długosz, realizacja audio Magda Pogorzelska, produkcja Andrzej Szozda. Wspominaliśmy już o Maćku Waleckim. Skoro wymieniliśmy wszystkich, skoro mamy także wszystkie osoby dramatu, czyli Jerzego L. i Agnieszkę Kotlarską, możemy...
Pora rzucić tymi kośćmi.
Możemy zaczynać na dobre.
Wilno, Warszawa, Londyn, Moskwa, Gdynia,
Poznań,
Madryt,
Lwów, Berlin.
Mapa zbrodni. Przestępstwa analogowego świata.
Księżniczką w historii o księżniczce i krasnoludku jest Agnieszka Kotlarska, wrocławianka urodzona w roku 1972. W filmie dokumentalnym opisywana w dzieciństwie jako takie brzydkie kaczątko, dziewczyna, która zupełnie się niczym nie wyróżniała i z takiej krótko obciętej szarej myszki wkrótce miała się niczym łabędź zamienić w piękność, która już mając 16 lat podpisała pierwszy kontrakt reklamowy z agencją modelek, a później już poszło modeling, targi ślubne, praca jako hostessa. Film dokumentalny, o którym wspominaliśmy, sugeruje, że dużą rolę w rozwoju kariery młodej Agnieszki Kotlarskiej miała odgrywać jej mama. Pamiętajmy, że lata 90. to był początek w zasadzie no po prostu wszystkiego.
Powiedziałeś o brzydkim kaczątku. Trochę to nawiązanie do Andersena. Ja zawsze mam to skojarzenie, że u Andersena nie ma happy endów. Większość jego bajek, większość jego opowiadań to tak naprawdę niezwykle mroczne historie. Jako dziecko nie lubiłem Andersena. Brzydkie Kaczątko to był jeden z takich wyjątków. Mieliśmy choinkę, mieliśmy dziewczynkę z zapałkami. Zawsze to wszystko źle się kończyło. I w tym przypadku jest podobnie, bo w tej idylicznej, może nie idylicznej, ale takiej dobrze rozwijającej się historii
pełnej nadziei
pojawia się ktoś, pojawia się Jerzy L. Na początku nikt nie wie, włącznie z nim samym, że odegra w tym wszystkim rolę mordercy.
Oddajmy głos Maciejowi Waleckiemu.
Agnieszkę pierwszy raz zobaczyłem przez przypadek, kiedy prezentowała suknie ślubne na pokazie salonu Le Mirage. Obserwowałem pokaz do końca, obserwowałem ją z tłumu. Prezenterka powiedziała jej nazwisko, bardzo mi się spodobała i od tego czasu zacząłem za nią chodzić. Nie wiedziałem, gdzie mieszka Agnieszka, ale bardzo chciałem się dowiedzieć. Zakochałem się.
Jerzy L. zaczyna śledzić Agnieszkę. To już jest taki, to są takie zadatki właśnie na klasycznego stalkera. Wtedy jeszcze nie było tego określenia, ale on dokładnie spełnia wszystkie jakby wymogi tej definicji. Śledzi, rozgląda się za nią, wysyła jej jeszcze własnoręcznie namalowane portrety. Nie były to specjalne dzieła sztuki, to były portrety, na których przeskalowane, takie najbardziej intensywne były czerwone usta Agnieszki Kotlarskiej. Zaczął zbierać wycinki z prasy. Lekceważono to, a może nie przykładano do tego takiej wagi, może dlatego, że nie było wcześniej takich historii. Jednym słowem, jednym zdaniem, nie pojawiło się oficjalne zgłoszenie na policję.
Ponownie Maciej Walecki.
Czekałem na nią przed szkołą. Kiedy wsiadła do autobusu, wsiadłem i ja. Wyszedłem potem za nią i zapytałem, pozwolisz, że krasnoludek będzie towarzyszyć swojej królewnie? Nawiązałem tym do mojej czerwonej kurtki i czapki. Tutaj mieszkam, powiedziała, ale nawet nie zapytała, jak mam na imię.
Tymczasem kariera Agnieszki Kotlarskiej nabiera rozpędu. Rok 1991, wybory Miss Polski, które odbywają się w Operze Leśnej w Sopocie. W tym filmie dokumentalnym, o którym powiedzieliśmy na początku, wypowiadają się znamienite postaci, które znamy po prostu ze świata szklanego ekranu, m.in. Zygmunt Heiser, który prowadził tę galę. Opowiada o tym, że kandydatek było niemal 100, dziennikarzy 150, a w jury trener Kazimierz Górski, ale także Bogusław Baksik. Pamiętasz tą na pewno głośną historię?
Oczywiście, ale gdyby kogoś dziwił Kazimierz Górski w Żyli, gdybyśmy mówili o tym, że wybory Miss Polski, Miss Polonia to taka seksistowska impreza.
No nie wtedy, wtedy to było...
Wtedy to było otwarcie się na zachód, na świat. Byliśmy tuż po tym, jak zbieranie puszek po piwie zagranicznym, no bo innego nie było, uchodziło za coś normalnego.
Kolekcjonowało się opakowania po papierosach, na
tak,
przykład.
Więc
reklamówki.
To było takie otwarcie na ten świat, o którym marzyliśmy. Ja tylko przypomnę, że przed wojną w pierwszych konkursach Miss Polonia kto był w jury? Tadeusz Bojżeleński. To pokazuje na to, że trochę inaczej patrzyliśmy na tego rodzaju imprezy, na tego rodzaju konkursy. W każdym razie to był taki świat przedziwny, świat takiej kapitalistycznej rewolucji, trochę pokracznej. Biznesmeni kojarzeni z tego, że chodzili w mokasynach, do tego białe skarpetki.
Słyszałem kiedyś takie określenie, że niektórzy dresy zamienili na garnitury po prostu.
Tak, to było dość płynne, dynamiczne. Czasami myliły się niektórym pewne kreacje i do tego obowiązkowe wąsy, tak? Jakieś przedziwne fryzury, dwurzędowe marynarki.
Albo,
takie...
albo moda na Dona Jonesa z Miami Vice.
No czyli... właśnie chciałem powiedzieć, takie Miami Vice. Muszę ze skruchą przyznać, że sam miałem dwurzędową marynarkę wtedy z bardzo kolorową podszewką, w której podwijałem rękawy. Cóż, byłem młody, a tamci byli dorośli, aspirujący, mieli ogromne pieniądze. To był tak pokręcony, fascynujący świat, że nawet napisałem na kanwie tego powieść, która się nazywa Niewidzialna ręka, i tam jeden z bohaterów jest właśnie taki biznesmen z lat 90., kiedy to fortuny, kiedy to miliony wpływały na konto, nie tylko dlatego, że było to przed denominacją, ale po prostu można było z dnia na dzień stać się człowiekiem bogatym, z dnia na dzień można było też to wszystko stracić.
No przecież pamiętam jeden z naszych odcinków, w którym opowiadaliśmy o kulawym z Kisielic i o tych wielkich pieniądzach przewalających się gdzieś tam. Ja sobie też przypominam, państwo też na pewno pamiętają programy takie jak Randka w ciemno i Doroto, pomóż, po czym wygrywamy wycieczkę do Ciechocinka albo do Egiptu. Koło Fortuny, kręcone na jakimś kole od malucha podobno w pierwszych odcinkach, prowadzone przez pana Wojciecha Pijanowskiego, sokowirówki, ekspresy, czasami Polones, czasami nawet
dziś
BMW.
Prezenter z wąsem by się nie przebił, a wtedy Wojciech Pijanowski z tym gigantycznym wąsem był tym uosobieniem szyku, nowoczesności, blichtru.
A Czar Par, prowadzony przez starszego niż dzisiaj Krzysztofa Ibisza.
Tak, był wtedy zdecydowanie starszy. A tak sobie heheszkujemy, śmiejemy się z tego, a ta nasza historia z tego świata Carringtonów dla ubogich, tej naszej dynastii, idzie w kierunku wielkiego dramatu.
Ale odnotujmy, że nagrodą, jedną z nagród, które otrzymała zwyciężczyni tego konkursu, bo była nim Agnieszka Kotlarska, był ciągnik marki Ursus, ponieważ firma Art B miała ponad 80 tysięcy egzemplarzy tego sprzętu.
Ja tylko przypomnę, że firma Art B wtedy ściągnęła do Polski bardzo przyzwoitych artystów i zorganizowała festiwal muzyki jakiej? Chrześcijańskiej, gdzie? W Częstochowie.
Niesamowite czasy. W moim rodzinnym Kwidzynie też była firma sponsorująca przeróżne programy telewizyjne. Chodziły legendy o tym, jak to jest możliwe, że ktoś kupił na przykład park w mieście cały i jednocześnie sponsoruje BMW w programie telewizyjnym, ale zostawmy to. Na pewno można to podsumować w ten sposób, że było to jakimś uosobieniem marzeń. Ja jako dziecko w tamtych czasach pamiętam, że kupiwszy w Peweksie batona marki Snickers, siedziałem z nim czekając, aż będzie reklama w telewizji, czy Marsa z tym Indianinem, który gdzieś tam na polu przegryza baton. To były przedziwne czasy gum turbo, sokowirówek, sprzętów i nadziei na lepsze życie. I taką też nadzieję miała Agnieszka Kotlarska, wówczas studentka pierwszego roku Politechniki Wrocławskiej.
Ona była wręcz uosobieniem tych marzeń. Wyjechała do Japonii na konkurs Miss International. Ponoć ten ogromny dystans, wtedy telefonia była mniej rozwinięta, to był prawdziwy luksus, wydawała jakieś potworne pieniądze na to, aby rozmawiać z bliskimi w kraju.
Narzeczony Agnieszki opowie w filmie, że ta jedna z ich rozmów, ona tam spędziła ileś miesięcy, trwała tak długo, że w pewnym momencie nagle ktoś się włączył do tej rozmowy i mówił: przepraszam, nie chcę Państwu przeszkadzać, chciałem tylko powiedzieć, że ta rozmowa w tym momencie już kosztuje... To była kwota rzędu chyba kilkudziesięciu milionów, więcej, kilkuset milionów. No jeśli maluch kosztował w 92 roku 60 parę milionów, no to tam to było 100 albo 200. W sensie średniej klasy samochód można było kupić za kwotę tej rozmowy, która została nabita przez te impulsy. No w każdym razie Agnieszka Kotlarska, najpierw Miss Polonia, później Miss International. No i tutaj znowu wracamy do
Jerzego L.
Do Jerzego L.
Właśnie ciekaw jestem, co spowodowało zauroczenie Jerzego L. On po prostu stał się stalkerem, bo to była piękna kobieta, piękna dziewczyna, a może uosobienie, takie trofeum sukcesu, światowości. Myślę, że pewno każdy z tych czynników był dla niego ważny. On zaczął ją już nękać tak na poważnie. Tu już nie było tylko gdzieś tam wyczekiwanie, rozglądanie się. Myślę, że taki Jerzy L. w dzisiejszych czasach, gdyby miał tę manię, to pewno by wystawał na ulicy Marszałkowskiej, gdzie Dzień Dobry TVN ma swoje studio i pewno czekałby w tym tłumku łowców autografów i ciekawskich wszelkich celebrytów.
Myślę, żeby scrollował Instagrama, sprawdzał miejsca logowania, oznaczone na mapie, w jakim się było lokalu, o której godzinie szukałby wzorców. Przypomnijmy Państwu na końcu o tym, że mogą Państwo wejść na stronę fundacjiaga.pl, założona przez rodzinę Agnieszki Kotlarskiej. Fundacja ta pomaga dzisiaj ofiarom stalkingu, prowadzi edukację w tym kierunku, ale także oferuje pomoc ofiarom właśnie tej działalności, o której za chwilkę jeszcze powiemy. No faktycznie, że El był w stanie wytropić hotel, w którym była bohaterka, pójść do redakcji.
Wtedy było to o wiele trudniejsze. Nie było jeszcze telefonów komórkowych, dopiero wchodziły te tak zwane cegły. Komórka była luksusem jak auto, bardzo
dobrej. Książka telefoniczna, w której czasami był adres.
On był w stanie bez posługiwania się, właśnie to jest zbrodnia analogowego świata, bez tych wszystkich narzędzi, które my mamy i współcześni mordercy i stalkerzy, wyśledzić ją, wiedzieć, w którym hotelu jest, pójść na recepcję, czasy bez RODO.
My nawet nie mówimy o tym, że SMS-ami ją nękał. On po prostu potrafił puścić głuchy telefon na koniec świata do Nowego Jorku. W filmie dokumentalnym na HBO opowiedziane jest to w ten sposób, że Jerzemu L. zaimponowało to, że Agnieszka zdobyła tytuł Miss International, że on zakochał się w takiej kobiecie. Swoją drogą widzę tutaj trochę analogię do Józefa Waszera, który też był zakochany w kobiecie i był przekonany, że ona odwzajemnia jego uczucia i kiedy się okazało, że ona w ogóle nie chce mieć z nim nic wspólnego, no to poszedł do niej i ją chciał zastrzelić, a potem siebie, prawda? To jest klasyczny przykład fantazjowania, erotomanii tak zwanej, ale w książce z kolei przedstawione to jest inaczej, bo kiedy z gazety, oprócz tej historii o kolejnym tytule, krasnoludek dowie się, że Agnieszka Kotlarska ma narzeczonego, to Jerzego Jarka Świątka, zbieżność imien przypadkowo oczywiście, to w książce jest napisane, że miał o niej lepsze zdanie, a jest taka sama jak wszystkie, które wykorzystują urody, żeby się ustawić. Znalazła sobie sponsora, myśli i ogarnia go wściekłość. No właśnie, czy faktycznie tak myślał, czy skąd wiemy, że tak myślał? Książka ma bibliografię na końcu, ale nie posiada przepisów w tych miejscach, więc nie do końca wiemy, czy na ile to była parafraza słów, bo wiemy, że autorka rozmawiała też z Jerzym L. W każdym razie po powrocie do Polski Ewa pojawia się w telewizji, przekazuje część nagrody na ubogie dzieci, no i właśnie Jerzy wtedy pędzi do stacji telewizyjnej, chce z nią rozmawiać, oczywiście do telewizji nie chcą go wpuścić. Krótko potem pojawia się napis na bloku, na ścianie naprzeciwko bloku, w którym mieszkają rodzice Agnieszki, niewybredne, niecenzuralne słowa o tym, że Agnieszka jest taką i owaką i robi to i tamto, po prostu jest zazdrosny o to, że dziewczyna ma narzeczonego.
Narasta w nim po prostu frustracja, nie jest tym, nie jest jej wybrańcem, ona nawet nie chce na niego spojrzeć, bo ma innego człowieka. Ten jego świat, ta misternie układana mozaika się rozsypuje, spełnia wszelkie warunki do tego, by stać się stalkerem, od angielskiego stalk, skradać się, tropić, podchodzić, tak jak wspominałem już, wtedy jeszcze nie było takiego określenia, wtedy nie było takiego przestępstwa. Polska opinia publiczna, Agnieszka Kotlarska, jej rodzina, policja prawdopodobnie też, no nikt nie był na to gotowy.
Myślę, że to była taka w ogóle zbiorowa fantazja, polegająca też na tym, że no, my też byliśmy wychowani na filmach Walta Disneya, na bajkach Walta Disneya o tym, że mężczyzna, wiadomo, rzeki pokonałem, góry pokonałem, żeby kobietę zdobyć. Przypomina mi się taka komedia z przełomu lat 80. i 90. Randka w ciemno z Bruce'em Willisem, gdzie w trop za wybranką serca Bruce'a Willisa podąża jej były mąż, który w każdym momencie jest w stanie nagle wskoczyć do nich do basenu, do hotelu i oskarżyć ją o to, że ona go zdradza, mimo że już nie są od dawna parą. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, ale ta taka wokulszczyzna też troszkę, czy ta romantyzacja miłości nieszczęśliwej, w której mężczyzna po prostu może wystawać pod oknem, robić wszystko, żeby kobietę zdobyć, bez względu na to, czy ona tego chce, czy nie, to też jest jakieś pokłosie na pewno kulturowe. Jedną z nagród w konkursie Miss Polski jest sesja zdjęciowa. Mówiliśmy o tym na początku. Agnieszka Kotlarska wyjeżdża do Nowego Jorku na wiele miesięcy. W jednym z wywiadów dopytywana o to, kogo tam spotkała, kogo widziała, powie, że pokój dzieliła z Kate Moss.
Kate Moss to też nie jest szczęśliwa historia. Tak a propos, jej były narzeczony Doherty przyjeżdża do Polski na koncert.
Agnieszka ma też sesję zdjęciową w Afryce. W kolejce do niej ustawiają się Dolce Gabbana, Ralph Lauren, Calvin Klein. Pojawia się w magazynach reklamowych, na afiszach. Ona też notuje bardzo dużo w książce, możemy znaleźć jej wspominki, notatki z tamtych czasów, co tam się dzieje, z kim ma kontrakt, kogo widzi, ale też wyłania się z tej książki obraz takiej normalnej dziewczyny, która ma zdrowe podejście do życia, która widzi, co jej się podoba, co jej się nie podoba.
No to też nie jest jej świat.
To nie jest jej świat, ale jednocześnie potrafi być profesjonalna w tym i się potrafi w tym odnaleźć jako zawodowa modelka. Ona potrafi wykonywać tę pracę, natomiast niekoniecznie jest to jej świat w rozumieniu takiego blichtru. Ona wkrótce będzie wolała założyć rodzinę. W każdym razie woda sodowa nie uderzy jej do głowy.
A w tamtych czasach było to szczególnie ciężkie. Dzisiaj młoda dziewczyna, która trafia do Mediolanu, trafia do Nowego Jorku, trafia do Londynu, to już nie jest przekroczenie jakiejś bariery dźwięku. Dzisiaj mamy tanie linie lotnicze. Koszty takiej wyprawy są mniejsze, nie trzeba zaproszeń. Europa jest otwarta, do Stanów Zjednoczonych bez wizy. Wtedy nie tylko chodziło o kontakt ze światem modelingu. Wtedy marzeniem, przypominamy to Państwu, był fizyczny kontakt z takim światem. Możliwość wyjazdu na zachód, nie do zwykłej pracy, ale po prostu zobaczenia pięknych krajobrazów, słynnych miejsc. Nie każdego było na to stać. W zasadzie prawie nikogo na to nie było stać.
No i to były te czasy, kiedy jak się trafiło w ogóle do telewizji, że ktoś był w telewizji, prawda? Ty pamiętasz te czasy przecież. Zacząłeś karierę dziennikarza w roku 90 jako radiowiec, ale w telewizji też zacząłeś się pojawiać. Jakie to były czasy? Co to oznaczało w tamtych czasach pojawić się na srebrnym ekranie?
No, wtedy kupując warzywa czy cokolwiek w sklepie, znała cię cała okolica. Teraz ciężej jest o to, żeby cię rozpoznano po głosie, jak jedziesz taksówką. Wtedy była to norma. Była mniejsza ilość stacji radiowych, mniejsza ilość stacji telewizyjnych, nie było konkurencji internetowej, nie było miliona celebrytów. Wystąpiłeś w Szklanym Okienku parę razy. Może nie znali cię wszyscy, ale byłeś postacią rozpoznawalną. Trzeba było się przyzwyczaić do tego, że jeżeli coś gdzieś tam zmalujesz, to znają cię z imienia i nazwiska.
Agencje modelingowe i kryzysi wielkiego świata dyskretnie sugerują Agnieszce Kotlarskiej, że powinna inaczej trochę kierować swoją karierę, a już na pewno odmawiają jej czy odradzają jej macierzyństwa. W trosce oczywiście o jej karierę, ale Agnieszka decyduje inaczej. 18 czerwca 1993 roku poślubia narzeczonego Jarosława Świątka. To jest też taka romantyczna historia, ponieważ on był jurorem w jednym z pierwszych takich lokalnych konkursów, w których Agnieszka brała udział. Tamtych jurorów było bodaj 12 czy 13. Niemal wszyscy zagłosowali za nią. Jeden człowiek tylko nie oddał głosu na Agnieszkę Kotlarską i to był pan Świątek. Nie przekonała go do siebie. Niedługo potem wzięli wspólnie udział w takiej imprezie sylwestrowej. Wówczas pan Zdrojewski w ogóle był, zdaje się, chyba włodarzem Wrocławia i zaproszono na scenę, jak to w tamtych czasach, ścianka, pełno sponsorów, a tu jakaś woda mineralna, jakiś napój gazowany, jakaś hurtownia, prawda, producent czegoś. I tam na scenie właśnie pojawili się tacy lokalni celebryci. Była pani Agnieszka Kotlarska i Jarosław Świątek, organizator między innymi wyborów Miss, no i tam ponoć mieli się właśnie pocałować w policzek, złożyć sobie życzenia, no i wtedy motylki w brzuchu między nimi się pojawiły. Była między innymi różnica wieku, to było 12 czy 13 lat, no i było to też tematem sporów w rodzinie, wśród znajomych. Niektórzy patrzyli na to krzywym okiem, no bo dziewczyna wtedy raptem jeszcze dopiero dobiegała do matury. Mówimy o tym czasie, kiedy ona kończyła szkołę. No ale mieli się ku sobie. Mamy rok 93, Nowy Jork. Świeżo upieczona żona już, pana Świątka, Agnieszka Kotlarska, jest w szóstym miesiącu, do szóstego miesiąca ciąży pracuje w tym zawodzie. I na dwa miesiące przed narodzinami Patrycji, córki, która też się pojawia w tej książce, 7 września 1993 roku Agnieszka Kotlarska zapisze w notesie, tutaj opieram się na notatkach z tej książki, do której oczywiście Państwa absolutnie odsyłamy. Psychol, napisze w notesie Agnieszka, a kilka dni później, 3 w nocy, telefon anonimowy, wypchaj się. Jerzy Świątek, narzeczony, powie w tym filmie to, co też powiedziałeś już wcześniej, że nie tylko nie było żadnego zgłoszenia na policję, ale nawet on nie wiedział o tym, że jego narzeczona, później żona, ma jakiekolwiek problemy.
A to jest podcast Mapa Zbrodni, Przestępstwa Analogowego Świata.
Wracając ponownie do notatek, które stanowią bezcenne źródło informacji, takie wojerystyczne podglądanie życia tej osoby, choć też takie trochę łamujące serce, bo jednak ta piękna dziewczyna spogląda na nas z okładki, a my teraz rozdzieramy sobie na kawałki jej wspomnienia, rozdzieramy na kawałki jej zapiski. Wiemy doskonale, że zmierzamy do mrocznego i tragicznego finału tej historii, ale muszę dodać, że w książce i w filmie właśnie pojawia się rodzina, która też o tej historii po latach opowiedziała, powiedziała o traumie, powiedziała o strachu, więc mam nadzieję, że i nasz podcast jest jakby w tym duchu Państwu przez nas teraz opowiadany. Latem 94 roku Agnieszka zapisuje, czyli to już jest kilka miesięcy po narodzinach córki, ja chcę do domu. I chwilę później koniec z agencją Ford, koniec z modelingiem, koniec z Nowym Jorkiem, bye bye, lecimy do domu, koniec horroru. Czy na pewno? Para wraca do Polski, kupują dom na wrocławskich Maślicach. Najważniejsze odtąd jest córka, która pojawia się na zdjęciach, na nagraniach z domowej kroniki, ale Agnieszka nie rezygnuje z pracy, pojawi się też w filmach, w serialach, a niedługo pojawi się na horyzoncie także oferta sesji zdjęciowej w Paryżu.
17 lipca 1996 roku, tego dnia mogła się zakończyć ta historia. Agnieszka miała lecieć na sesję do Paryża, do Nowego Jorku. Wszystko było gotowe. Ekipa makijażystów, ekipa zdjęciowa.
Fotograf.
Fotograf, wszystko co trzeba, żeby przeprowadzić taką sesję. I ona nie wsiada do samolotu, którym ma lecieć.
W książce jako jeden z powodów podane jest to, że miała pójść do wróżki i ta po prostu jej odmówiła, odradziła podróż. Gdzie indziej słyszymy, że po prostu przebukowała lot z 17 na 18 lipca 96 roku. No i wtedy się właśnie wydarza horror. Agnieszka nie wsiądzie do samolotu, ale...
A samolot spada.
I to nie byle jaki, bo to wielki Boeing rejsowy. Taka historia, która się wydarza raz na 10-20 lat. Tuż po starcie dochodzi do awarii, samolot się rozbija.
Ginie 230 osób. Wydaje się, że ten dramat jest równocześnie happy endem. To znaczy, że nasza bohaterka Agnieszka Kotlarska nie wsiada do tego feralnego samolotu, że to jest jakby... To zapewnia jej rodzaj nieśmiertelności.
Ile razy można oszukać śmierć,
tak,
prawda?
Tak, że drugiej takiej sprawy nie będzie, drugiego takiego zbiegu okoliczności, to się tak blisko śmierci już więcej nie będzie. A okazało się, że wszyscy byli w błędzie.
Oddajmy głos znowu Maciejowi Waleckiemu. Przytaczamy cytat z Ekspresu Wieczornego, ponownie za książką Miss Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej. Posłuchajmy.
Agnieszka Kotlarska żyje tylko dzięki przypadkowi. Zdjęcia zostały przesunięte. Właśnie 18 lipca miała zarezerwowane miejsce na lot do Paryża, gdzie z kolei czekała ją sesja zdjęciowa. Na jej szczęście do Nowego Jorku w ogóle nie poleciała.
Przypadek bądź wróżba, zwał jak zwał, Agnieszka zostaje ocalona przed horrorem, ale czy na pewno? Kości zostały rzucone. Jest taki wiersz francuskiego poety, który twierdzi, że w rzucie kości nie ma przypadku. Przypadek jest tylko, kiedy nimi rzucamy. I tak jakby ten mechanizm tragedii został już uruchomiony. Jakby te zapadki poszły w ruch. I choć Agnieszka jakimś cudem zupełnie nie wsiądzie do tego samolotu, nie zginie w tej katastrofie, jak wiele znanych osób ze świata show biznesu przecież, które zginęły w takich tragicznych wypadkach, chociażby lotniczych, to jakiś zły fatum nad tą historią czuwa. To mi się trochę kojarzy tak naprawdę z takimi historiami, jak chociażby w innej skali, ale świetny podcast produkcji Polskiego Radio Heweliuszu, czyli ileś elementów, które nakładają się na tragedię. Mamy bardzo młodą dziewczynę, nad wyraz rozwiniętą i fizycznie, i psychicznie, która...
Intelektualnie,
która w ogóle z tak zapyciałego wtedy miejsca potrafi wskoczyć do Nowego Jorku, która pokonuje tą całą konkurencję i czy byśmy się zrzymali na to seksistowski klimat tych wyborów Miss, no to faktem jest, że nawet na tym filmie dokumentalnym pada takie zdanie, że ta komisja mówi, no ale niech ta dziewczyna coś powie, niech ona, byśmy chcieli wiedzieć, że ta dziewczyna będzie umiała usta otworzyć, opowiedzieć coś, tam jedna z pań z komisji tak mówi, no i faktycznie Agnieszka się okazuje osobą bardzo bystrą, zabawną, piękną i jakimś uosobieniem właśnie tych marzeń, które ma taka Miss spełniać, bo to też wielokrotnie pada i w tej książce, i w filmie, i też ja tak to pamiętam, że ilekroć jakiś Polak czy wygrał Eurowizję, czy zajął drugie miejsce na Eurowizji, jak w 1994 roku, tak? Edyta Górniak. Czy wygrał jakiś konkurs, pojechał na olimpiadę, to mówiło się nasza Agnieszka, tak? Nasza Edyta, nasza Polska, że to my, prawda? Że ktoś nasz wygrał, nasza księżniczka, nasza Miss. I jednocześnie w tej historii jest jakieś takie fatum, mam wrażenie, tej delikatności, tej kruchości, która będzie miała finał no, w trumnie tak naprawdę, w tym całym stroju, w którym zostanie złożone ciało. I tak jakby te wszystkie elementy, chociaż są przypadkowe, to do końca nie są. To znaczy, koło kogo mógł się pojawić taki szaleniec, jeśli nie przy najpiękniejszej kobiecie z Polski w tak dziwnych czasach. No i ten wypadek lotniczy zdawać by się mogło, że sprawi, że już do końca życia człowiek będzie nieśmiertelny, prawda? Że ile razy można oszukać śmierć?
To jest jakby taka walka dobra ze złem, że nad nią jest jakiś parasol ochronny. Los chroni ją przed wyjściem na pokład samolotu, na pokładzie którego ginie 230 osób. Chodzi za nią szaleniec, ale ten szaleniec zostaje poddany badaniom psychiatrycznym, jest leczony i wydaje się, że to jest takie drugie zamknięcie takiego niebezpiecznego kanału, że skoro już Jerzy L. poszedł na leczenie, skoro zainteresowali się nim lekarze, to koniec tej historii. Nie, wprost przeciwnie. On poddany leczeniu psychiatrycznemu uważa, że to, że został uznany za szalonego, to jest wina Agnieszki. To ona sprawiła, to brak zainteresowania, to frustracja, jego obsesja, to jest jej wina. Więc w nim już narasta nie tylko rozczarowanie, ale i chęć zemsty, chęć rewanżu. Kupuje w tym samym lipcu 1996 roku, w którym Agnieszka Kotlarska unika śmierci, unika tragedii w katastrofie lotniczej, kupuje wojskowy nóż.
Dowiedziawszy się o tym, że Agnieszka Kotlarska ma męża, znów próbuje dotrzeć do niej. Agnieszka już wówczas się przeprowadziła, wcześniej mieszkała u rodziców, to tam się pojawiały te napisy na ścianach obok bloku, ale ona teraz mieszka z mężem i z córeczką Patrycją w nowym miejscu na Maślicach Wrocławskich. No i zdesperowany i sfrustrowany, chociaż tam pewnie inna terminologia psychiatryczna by bardziej pasowała do tego, Jerzy L. zaczyna je szukać. Dzwoni do redakcji gazet, telewizji, prosi o jej adres, przeczesuje książki telefoniczne. W końcu uda się mu adres znaleźć przez czy to nazwisko panieńskie, czy nazwisko męża. W każdym razie w jakiś sposób się to nazwisko uda odnaleźć. Mówiłeś o tym stalkingu, o tym, kiedy było łatwiej dzisiaj, kiedy ludzie sami się oznaczają na mapie, gdzie są, gdzie byli, wrzucają zdjęcia swoich dzieci, swojego domu, swojego mieszkania, a my dzisiaj mamy jednocześnie RODO, prawda? Ja też swoją drogą pamiętam taką historię, kiedy kiedyś pewien niewybredny kibic Legii Warszawa, przy całym szacunku Grzesiu, w jakiejś dziwnej sytuacji towarzyskiej ofiarował mi bodajże zegarek na tak zwany, na polach mokotowskich na początku lat 2000. Nie wiem, czemu mi go dał. I kilka miesięcy później dzwoni ktoś do mojego domu, a to jest na północy Polski, i moja mama mówi: Marcel, jakiś tornado do ciebie. To był pseudonim chłopaka z warszawskiej Żylety, który zażądał zwrotu tego przedmiotu. Ja po prostu pędem pobiegłem na pocztę zrobić mu przelew, bo się bałem, że coś mnie złego spotka, bo on znał mój adres. Dzisiaj by znalazł mnie na Instagramie, ale wówczas potrafił znaleźć mój adres z numerem bloku w książce telefonicznej, prawda? Także mogło się by to różnie skończyć. No, żarty, nie żarty. No, ale właśnie dzięki książce telefonicznej Jerzy L., który kupił nóż, który przeszedł te badania, wyszedł z tej obserwacji psychiatrycznej, odnajduje dom Agnieszki Kotlarskiej, Jerzego Świątka i małej Patrycji. Jest 27 sierpnia 1996 roku.
W miesiąc i 10 dni po katastrofie lotniczej, czyli 27 sierpnia 1996 roku, Agnieszka wychodzi z mężem, z córeczką, wychodzą, wsiadają do samochodu i nagle walenie w dach. Okazuje się, że to jest właśnie Jerzy L.
Ubrany w moro.
W moro, czyli wojskowy mundur polowy. Kto wie, może gdyby mąż Agnieszki nie wyszedł z samochodu, może gdyby się zatrzasnął to wszystko...
To jest mały, czarny Opel Corsa.
On jednak wychodzi, próbuje interweniować, dostaje pchnięcie nożem w udo.
On w ogóle wyciąga telefon, taki większy niż ta książka i chce dzwonić na policję. Jest taki bardzo, jakby chce o tego intruza, a miejmy świadomość, że on nie wiedział o tym w ogóle, że kim ten człowiek jest, że on nachodzi jego narzeczoną, wcześniej później żonę, że to trwa ileś lat. Wybory MIS były w 91 roku, to jest rok 96, to jest 5 lat niemalże, prawda? No więc no w każdym razie pan Świątek chce bronić żony, chce bronić dziecka. No co się złego może stać, prawda? No jakiś po prostu intruz, jakiś dziwny człowiek odepnie się go, człowiek się z nim poszarpie i tak to się skończy. A tymczasem sam Jerzy L. powie później, że nawet nie wie, kiedy przełożył nóż z plecaka do kieszeni, nagle miał ten nóż w kieszeni. Więc w jakim on był stanie? Że nie dość, że chodził z tym nożem, to jeszcze miał go praktycznie gotowego do użycia. Dźga męża w nogę, ten upada. Wtedy Agnieszka, widząc to, wybiega z samochodu, żeby mężowi pomóc.
I dochodzi do tragedii. Jerzy L. zabija ją.
Tutaj fragment filmu dokumentalnego Będę Cię Kochał Aż do Śmierci produkcji TVN. Ten film zniknął z sieci. Tam pojawiało się wiele krytycznych komentarzy na temat tego filmu, w jaki sposób ta historia została przekazana, przedstawiona, że z nie dość odpowiednim szacunkiem też do ofiar tej tragedii to było przedstawione. No ale faktem jest, że ten antybohater tej historii tam się wypowiedział i z takich względów czysto psychologicznych i poznawczych przetaczamy tę wypowiedź, zaznaczając, że to już mówiłem kiedyś, że ilekroć robimy ten podcast, ty też często mówisz, że nie chcemy być pato streamerami, pato podcasterami, bo jest cienka granica między przywoływaniem historii true crime, a między jakąś niezdrową fascynacją zbrodnią, więc oddajemy głos temu człowiekowi, choremu człowiekowi, który dopuścił się tej zbrodni, żeby zobaczyć, jak działa ludzki umysł. Maciej Walecki.
Stoisz tam i cię olewają. Próbuję mu coś mówić, a tu mnie olewają. Ja chciałem tylko porozmawiać, a on zaczął wzywać policję. Zawsze nosiłem przy sobie nóż czy scyzoryk, więc go wyciągnąłem. Osoba przewróciła się. Ja zamachałem tym kozikiem nad nim. Trochę go odrasnąłem po udzie. Wtedy jest szarpnięcie za ramię. Odwróciłem się i pchnąłem ją nożem. Byłem otumaniony, nie wiedziałem, co się dzieje. Zacząłem biec, żeby od tego miejsca się oderwać.
A zatem wtedy dochodzi do najgorszego. Jerzy odwraca się i zadaje zaledwie 24-letniej Agnieszce Kotlarskiej 3 precyzyjne ciosy w serce, płuca i aortę. Lekarz pogotowia, to jest znów przywołane w książce, wspomni później, że cięcia były tak dokładne, jakby zadała je osoba przeszkolona w walce. Ten strój moro może nie był przypadkiem. A wszystko to dzieje się na oczach 2-letniej córeczki Patrycji, która wówczas siedzi w samochodzie. Agnieszka umiera wkrótce w szpitalu. Jeszcze raz relacja zabójcy głosem Macieja Waleckiego.
Odwróciłem się i pchnąłem ją nożem. Byłem otumaniony, nie wiedziałem, co się dzieje. Zacząłem biec, żeby się od tego miejsca oderwać.
Sprawca zostaje bardzo szybko zatrzymany. Proces, w czasie którego stwierdzono jego niepoczytalność, 15 lat więzienia. Nie wiem, czy on dalej buduje swoją niepoczytalność, czy faktycznie był to prawdziwy odruch, ale na sali sądowej zaczyna krzyczeć, że ma gdzieś taką sprawiedliwość. Dostał 15 lat więzienia za zabicie z pełną premedytacją. Najpierw przecież zaatakował męża.
Usiłowanie jeszcze zabójstwa.
Tak, usiłowanie zabójstwa. Wbija nóż w udo, a potem jeszcze te 3 precyzyjne cięcia nożem, który jest nożem bojowym, więc wiadomo, że szerokie, długie ostrze, że to będą groźne rany. On zadaje praktycznie każda z nich może być raną śmiertelną, jeszcze się awanturuje. Co więcej, jeszcze w sądzie mówi o tym, że pamięta smukłe palce, dłonie,
które zasłaniały się przed
atakiem. Próbowały przyciskać rany.
To mi się kojarzy, pamiętasz odcinek o szachownicowym mordercy Chikatilo, nie? On też miał zupełnie inną optykę tych sytuacji, zupełnie gdzieś... Na pogrzeb Agnieszki Kotlarskiej na wrocławskim cmentarzu Grabiszyńskim przychodzą tłumy. Tysiące ludzi chcą pożegnać wrocławską księżniczkę. Na trumnie spoczywa korona Miss International, a Agnieszka jest ubrana w białą suknię i wygląda w trumnie tak, jakby spała.
Księżniczka. W 2012 roku morderca wyszedł na wolność. No, nie trzeba być wybitnym matematykiem. Ja nim na pewno nie jestem, ale łatwo policzyć, że odsiedział cały wyrok, 15 lat. Nic wcześniej. To znaczy, że nie był dobrym więźniem z jakimiś zadatkami na poprawę, na wcześniejsze zakończenie kary. Odpękał, jak to mówią przestępcy, pełen wyrok od deski do deski. Trafia do aresztu 2 lata później. Tu już sprawa może być uznana za kontrowersyjną, bo on zaatakował nożem włamywacza. Można powiedzieć, że w tym przypadku mógł...
Trochę jak historia Oskara Pistoriusa, tego biegacza, który zasłynął tym, że mimo protest nóg rywalizował z pełnosprawnymi sportowcami i tam strzelił do kogoś w mieszkaniu nocą.
Do narzeczonej.
Do narzeczonej. Twierdził, że ktoś się włamał do domu.
W każdym razie dla rodziny Agnieszki ten koszmar się nie kończy. On siedzi w więzieniu, ale jeszcze przed jego opuszczeniem przez niego zakładu karnego wyprowadzają się za granicę wdowiec i osierocona córka wyjeżdżają z kraju.
Oddajmy głos Maciejowi Waleckiemu, który opowiada, jak tą sytuację widział mąż zamordowanej Agnieszki Kotlarskiej.
To niebezpieczny typ, psychopata. Trzeba na niego uważać, bo on uwielbia noże. Przecież po wyjściu na wolność zaatakował nożem Roma. Dlatego Patrycja mieszka za granicą. Ja tu mogę przebywać, ale ona nie. Przecież on jest informatykiem, więc pewnie przegląda internet, żeby tylko ustalić, gdzie przebywamy. On dalej żyje tą sprawą. Dalej ma obsesję. To jest człowiek, który mnie wini za wszystko. A to on odebrał mi moją miłość.
Agnieszka Kotlarska zapłaciła wysoką cenę za to, że nasz system, nasza kultura prawna, w ogóle nasze społeczeństwo nie było gotowe na taki przeszczep czegoś, co na Zachodzie już istniało. Stalking, nękanie, chodzenie za gwiazdami. To wszystko zaskoczyło i samą Agnieszkę, i jej rodzinę, i policję. Dopiero wtedy zaczęto mówić o stalkingu. Tu trzeba oddać chwałę rodzinie, że ona nie przeszła nad tym do porządku dziennego, że nie okryła się tylko i wyłącznie żałobą, ale postanowiła w tej kwestii działać. Coś zrobić, działać.
Tak, Fundacja AGA na fundacjaaga.pl jest to organizacja pozarządowa imienia właśnie Agnieszki Kotlarskiej, która pomaga ofiarom stalkingu. Dodam, że opracowując ten odcinek, korzystaliśmy z wycinków prasowych, z archiwów, także z artykułów napisanych na stronie TVN, który był producentem pierwszego filmu dokumentalnego, ale przede wszystkim na podstawie tej książki, w której jest dużo więcej szczegółów, chociażby ekspertyz też psychiatrycznych oskarżonego mordercy. Bardzo dużo zapisków z życia osobistego, włącznie z kroniką zbliżającego się porodu córeczki i tym, jak to widziała młoda Agnieszka Kotlarska. Są także listy, wspomnienia. Udało się nawet dotrzeć do współwięźniów Jerzego L. Z celi, którzy opowiadali o tym, jak go widzieli. Jeśli kogoś to interesuje, mnie szczerze mówiąc nie bardzo. A w serwisie streamingowym HBO Max pojawił się serial dokumentalny Zabić Miss, który jest bardzo stylizowany. Tam się nawet pojawia taka postać, taki aktor stoi pod blokiem w takiej czerwonej czapce i w czerwonej kurtce, bo właśnie ten strój sprawił, że Jerzy L. samego siebie nazwał krasnoludkiem, bo tak po prostu wyglądał.
Miałem cię o to zapytać, ale sam państwu odpowiedziałeś, trzymałeś to do ostatniej chwili, dlaczego księżniczka i krasnoludek została pochowana w białej sukni jak księżniczka, a stalker ubierał się, jakby był krasnoludkiem. Jeszcze jedno nazwisko. Magdalena Jaworska. To była Miss Polonia z roku 1984 i jej też nie udało się uciec przed przeznaczeniem. Zginęła w 10 lat później w nieszczęśliwym wypadku. Po prostu wpadła jej suszarka do wanny. Tak zginęła, tak poniosła śmierć. Także niekoniecznie to, że jest się piękną, mądrą, z sukcesami, może przynieść happy end. To nie oznacza szczęścia tak z automatu.
Mam pytanie do ciebie, jako do starszego kolegi po fachu. Dzisiaj się mówi właśnie bardzo dużo o tym, ile rzeczy prezentuje się w internecie, prawda? Już nie mówię o filmach AI generujących treści pornograficzne, ale mówię o takim po prostu do takiej uprzedmiotawianiu ludzi, samo uprzedmiotawianiu się też ludzi, którzy upatrują jakąś heurystyczną dostępność w tym, że będą siebie samych w internecie rozbierać czy promować, ale co, jak porównać taki seksizm, takie uprzedmiotawianie ludzi do tamtych czasów, w których kobiety chodziły po wybiegu w strojach kąpielowych, ludzie klaskali na ich widok. Czy można powiedzieć, że coś było gorsze, to dzisiaj, kiedy mamy w telefonie ludzi, którzy sami się rozbierają, a może wybieg jak dla koni, na którym kobiety prezentowały swoje wdzięki, ale dlatego, że same chciały coś ugrać, mieć nadzieję na lepsze życie. Jak to w ogóle porównać? Czy któraś opcja jest w ogóle lepsza, czy obie są tak samo straszne?
Wydaje mi się, że człowiek się nie zmienia. Zmieniają się narzędzia. Gdybyśmy chcieli dyskutować o tym, co teraz poruszyłeś, no to teraz polski internet, polska też i memosfera przy okazji, bo wszystko się potem i tak kończy na memach, żyje rozjechaniem polskiej influencerki przez brytyjską influencerkę przed londyńskim klubem. Nie będę się zagłębiał, nie będę opowiadał, bo nie czuję się ani kompetentny, ani w sumie zaciekawiony tymi historiami, ale to jest jakiś potworny szlam, który też pewno istniał w tamtych czasach, tylko uwagę szerszej widowni przyciągały trochę inne rzeczy. To się zmienia, są różne trendy, są różne narzędzia, ale generalnie jest jakaś potrzeba epatowania seksem, zbrodnią, potrzeba istnienia w mediach.
Mimo wszystko ja bym tę historię widział jako przede wszystkim piękną historię o pięknym człowieku, o Agnieszce Kotlarskiej, która po prostu spełniała swoje marzenia, wykorzystując to, co umiała zrobić, czyli poza urodą, która oczywiście dała jej przepustkę w pewnym sensie rodego świata, była po prostu self-made manem, czy raczej woman, która miała szansę po prostu przeskoczyć klasowo do lepszego życia, mieć szansę na lepsze życie, co jej się niemalże udało.
Znaczy ona się nie zachłysnęła tym. To jest taki szkoda. Szkoda, podwójna szkoda. Szkoda człowieka, szkoda też w takim szerszym wymiarze rozwijającego się życiorysu. Kogoś, dziewczyny, która jest przykładem, że można być piękną, ale można być mądrą, można być uczciwą, dobrze zorganizowaną i nie gonić tego króliczka, tak jak robią to tysiące, jeśli nie miliony dziewczyn, które nie dorównują jej urodą, nadrabiają operacjami plastycznymi, nadrabiają także, mówiąc oględnie,
czatem GPT.
Pewnymi aktywnościami.
Bardzo państwu dziękujemy za obejrzenie i wysłuchanie naszego odcinka. Naszymi oczami był Maciej Długosz, Magda Pogorzelska odpowiadała za realizację audio, a produkował jak zawsze Andrzej Szozda.
Głosu i złym, i dobrym, dzisiaj wyłącznie niemal złym, udzielił niezawodny Maciek Walecki, a my nazywamy się
Marcel Woźniak
i Grzegorz Kalinowski.
To była mapa zbrodni przestępstwa analogowego świata. Myślę, że warto też zachęcić widzów i słuchaczy, żeby śledzili bibliotekę nagrań, która już całkiem po każdych rozmiarach się zrobiła, bo tych odcinków już trochę tam jest.
Już rok jesteśmy z państwem.
To był podcast Polskiego Radia.